Rozpoczynamy dziś studia kolejnej księgi Pisma Świętego. Zanim jednak otworzymy nasze Biblię, zwróćmy się do Boga z prośbą o Jego błogosławieństwo. Drogi nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że pragniesz do nas przemawiać. Prosimy z głębi serca, spraw, byśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje słowo. Ucz nas i przemieniaj, tak żebyśmy kroczyli przez życie zgodnie z Twoją wolą, napełnieni Twoją miłością, w imieniu i dla zasług Jezusa Chrystusa, Twego jedynego Syna, a naszego jedynego Zbawiciela i Pana, prosimy. Amen. Księga Wyjścia to druga z kolei część Pięcioksięgu Mojżeszowego. Księga ta wywodzi się od Mojżesza, tak jak cały Pięcioksiąg. Zwana jest więc także drugą księgą mojżeszową. Jej najbardziej znana międzynarodowa nazwa, Exodus, pochodzi od tłumaczy Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki, czyli od autorów Septuaginty. Exodus znaczy wyjście, stąd księgę Exodus nazywamy księgą wyjścia. Chodzi o wyjście Izraelitów z Egiptu, a w sensie szerszym, alegorycznym, o wyjście, wyzwolenie ludu Bożego z niewoli grzechu. Główne przesłanie Księgi Wyjścia możemy wyrazić słowami listu do Hebrajczyków, gdzie natchniony nowotestamentowy autor pisze: dzięki wierze rodzice Mojżesza ukrywali go po narodzeniu przez 3 miesiące. Widzieli bowiem, że dziecko jest urodziwe i nie zlękli się rozkazu królewskiego. Dzięki wierze Mojżesz, gdy był dorosły, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić krzywdy razem z ludem Bożym, niż zapewnić sobie na pewien czas przyjemne, ale grzeszne życie. Pohańbienie z powodu Mesjasza uważał on za cenniejsze niż wszystkie skarby Egiptu, bo miał na względzie przyszłą nagrodę. Dzięki wierze nie przeraził się gniewu króla, wydostał się z Egiptu, bo czerpał moc z niewidzialnego Boga, jakby go miał przed oczyma. Dzięki wierze ustanowił święto Paschy i krwią baranka kazał pokropić drzwi, aby anioł śmierci nie mógł zgładzić pierworodnych. Dzięki wierze Izraelici przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie pokusili się o to samo, potonęli. Księga Wyjścia opowiada więc o narodzinach, życiu i działalności Mojżesza, powołanego przez Boga wodza i prawodawcy Izraela. Opowiadanie to jest kontynuacją opowieści Księgi Rodzaju, Genesis, gdzie zapisana jest historia Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, czyli historia patriarchów Izraela. Pomiędzy wydarzeniami opisanymi przez Księgę Genesis i Księgę Exodus występuje luka obejmująca około 3,5 wieku. Księga Genesis opowiada, jak Jakub i jego potomkowie w liczbie 70 osób wkroczyli do Egiptu i zamieszkali we wschodniej części żyznej doliny Nilu, otoczeni opieką Józefa, który Bożym zrządzeniem został wcześniej rządcą egipskiego królestwa. Był prawą ręką Faraona. Relacja Księgi Exodus rozpoczyna się informacją, że w Egipcie rządy objął nowy król, który nie znał już, nie pamiętał Józefa. Minęło kilkaset lat, w ciągu których synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali, jak czytamy na początku księgi. Szacuje się, że lud izraelski liczył wtedy już ponad 2 miliony osób. Wzbudziło to niepokój Egipcjan, którzy obawiali się rosnącej potęgi Izraelitów. Postanowili więc uciskać ich ciężkimi pracami. Tak rozpoczął się okres prześladowań, ucisku, niewoli ludu izraelskiego w Egipcie. W Bożych planach prześladowanie Izraelitów miało oddalić ich od religii Egipcjan i skłonić do powrotu do ziemi ojców. Bóg nie zapomniał swego ludu w ucisku, lecz dał mu wybawiciela w osobie Mojżesza. Mojżesz stanął przed Faraonem, przekazując mu polecenie Pana, iż ma wypuścić lud izraelski z Egiptu. Faraon odmówił, pytając Mojżesza, kimże jest Pan, abym musiał usłuchać jego rozkazu i wypuścić Izraela? W Egipcie wierzono w wiele bóstw, zbudowano tysiące świątyń, czczono miliony posążków. Za tak potężnym, bałwochwalczym systemem religijnym zawsze stoi szatan. Bóg musiał więc złamać upór Faraona cudownymi znakami, zwanymi plagami egipskimi. Plagi te były dowodem, że moc Pana jest potężniejsza niż moc szatana i wszelkich bóstw pogańskich, zgodnie ze słowami Pana skierowanymi do Mojżesza: tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. W końcu Faraon poznał moc żywego Boga i wyznał: zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu. I Faraon musiał wypuścić Izraela na wolność. Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, ochronił go przed naporem bałwochwalczych kultów. Podobnie dzisiaj Pan wyzwala, zbawia swój lud, chroni go przed wpływami zła. Wyjście z Egiptu jest obrazem nowego, jeszcze wspanialszego wyzwolenia, obrazem zbawczego dzieła Mesjasza, Chrystusa. Nowy Testament wyjaśnia obrazowe znaczenie Księgi Wyjścia. Ewangelista Jan zapisał słowa Jezusa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Jezus jest prawdziwą manną, prawdziwym chlebem życia, którym ma się karmić Boży lud. Jest też prawdziwym barankiem paschalnym, którego krew chroni przed śmiercią. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o Chrystusie, iż jest on naszą paschą. Apostoł narodów w tym samym liście przejście przez Morze Czerwone ukazuje jako obraz chrztu, symbol ratunku w Jezusie Chrystusie. Pisze: przypomnijcie sobie, bracia, co przeżyli kiedyś nasi praojcowie. Wszyscy szli za obłokiem i przeszli przez morze. W obłoku i w morzu zostali ochrzczeni w imię Mojżesza. Wszyscy też posilili się danym im przez Boga pokarmem i krzepili się życiodajnym napojem ze skały. Pili napój pochodzący ze skały Bożej, która była symbolem Chrystusa. W rzeczywistości więc wszystkie wspaniałe wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia wskazują na Jezusa. W obrazowy sposób zapowiadają Jego nadejście i zbawcze dzieło, którego dokona. Życie Mojżesza, opisane w Księdze Wyjścia, możemy podzielić na 3 40-letnie okresy. 40 lat na dworze Faraona w Egipcie, 40 lat odosobnienia na pustyni synajskiej w ziemi Madian i 40 lat wędrówki przez pustynię na czele ludu izraelskiego. Bóg przygotował Mojżesza na pustyni synajskiej do wykonania wielkiego zadania wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu i doprowadzenia ich do ziemi obiecanej. Bóg objawił się najpierw Mojżeszowi, powołał go jako swego sługę i ustanowił wodzem Izraela, a potem, już po wyjściu z Egiptu, Bóg objawił się całemu Izraelowi pod górą Synaj. Pan zawarł tam przymierze ze swoim ludem. Było to największe wydarzenie czasów Starego Testamentu. Bóg zobowiązał się uroczyście do szczególnej opieki nad Izraelem, a Izrael zobowiązał się do wierności wobec Boga. Księga Wyjścia opisuje więc nie tylko wyjście Izraelitów z Egiptu, ale także zawarcie przymierza na Synaju, w tym otrzymanie przez Izrael Bożych przykazań, czyli dekalogu, oraz tak zwanego kodeksu przymierza. Znajdziemy też tutaj opis odstępstwa Izraela i relację z odnowienia przymierza. Jest to więc ważna część historii zbawienia, historii ludzkiego upadku i Bożego ratunku. Czas, by rozpocząć lekturę tekstu biblijnego. W początkowych wierszach Księgi Wyjścia czytamy: Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zabulon i Beniamin, Dan, Neftali, Gad i Aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Widzimy, że początek opowieści Księgi Wyjścia nawiązuje do relacji Księgi Genezis, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam opisana jest historia Jakuba i jego 11 synów, którzy osiedli w Egipcie, uciekając przed klęską głodu. Wcześniej w Egipcie znalazł się 12 syn Jakuba, Józef, który dzięki Bożemu przewodnictwu stał się wielką osobistością w Królestwie Egipskim, tak że był w stanie zapewnić swojej rodzinie bezpieczny, dostatni byt w Egipcie. Ale Józef już dawno nie żyje. Zmarli też jego bracia i całe pokolenie okresu patriarchów Izraela. Minęło kilka stuleci. Czytamy dalej. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. Bóg zapowiedział, o czym czytamy już wcześniej w Księdze Genezis, że w Egipcie ród Jakuba rozrośnie się, rozmnoży. I stało się tak, jak zapowiedział Bóg. Ród Jakuba rozrósł się do rozmiarów kilkumilionowego narodu. To pozytywna, radosna wiadomość na wstępie opowieści Księgi Eksodus. Ale dalej czytamy od wiersza 8. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa, i rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy, Pitom i Ramses. Izraelici zostali przymuszeni do ciężkiej, morderczej pracy. Zostali niewolnikami faraona. I ten fakt zapowiedział Bóg wiele lat wcześniej. Jak czytamy w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Bóg powiedział Abrahamowi: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy. Wiemy z zapisów historycznych, jak ciężką pracę wykonywali niewolnicy w Egipcie. Izraelici nie pracowali przy budowie piramid, które powstały dużo wcześniej, ale brali udział w budowaniu miast Pitom i Ramses. Dalej czytamy o Izraelu. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Izraelici byli traktowani coraz gorzej, byli zmuszani do pracy coraz bardziej uciążliwej, ale Bóg chronił ich, błogosławił im i ich liczba ciągle wzrastała. Egipcjanie postanowili zahamować rozwój narodu izraelskiego. Od 15 wiersza pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa: Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Faraon polecił położnym zabijać wszystkie hebrajskie noworodki płci męskiej. W ten nieludzki sposób Egipt chciał rozwiązać problem ciągłego rozwoju narodu żydowskiego. Ten przerażający pomysł możemy ocenić tylko w jeden sposób. To kolejna szatańska próba zniszczenia narodu, z którego Bóg postanowił wywieść Mesjasza. Z historii, nie tylko biblijnej i nie tylko starożytnej, wiemy, że podobne próby były ponawiane wielokrotnie. Musimy uświadomić sobie w pełni, że próby takie były i są inspirowane przez szatana. Tylko człowiek, który nie zna Bożych planów, nie zna poselstwa Biblii, jest w stanie podjąć próbę unicestwienia narodu żydowskiego. Nikt z ludzi znających wolę Boga nie może mieć nic wspólnego z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu. To ludzie, którzy nie znają Bożego Słowa, którzy nie znają Boga i Jego zbawczego planu, prześladują Żydów. Każdy biblijnie wierzący, prawdziwie bogobojny chrześcijanin kocha swego starszego brata Izraela. Powróćmy do historii opowiadanej przez Księgę Eksodus. Czytamy dalej od wiersza 17. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowonarodzonych chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. One są zdrowe, to też rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy, ponieważ położne bały się Boga. Również i im zapewnił on potomstwo. Próba zgładzenia wszystkich rodzących się hebrajskich chłopców spełzła na niczym, dzięki dzielnej postawie bogobojnych kobiet. Lud izraelski nadal stawał się coraz liczniejszy, a położne, których imiona Szyfra i Puła znaczą piękno i sława, cieszyły się rzeczywiście prawdziwą sławą w Izraelu i przeżywały piękne, błogosławione chwile. W końcowym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Gdyby ten rozkaz faraona został przez Egipcjan wykonany, doszłoby do unicestwienia narodu żydowskiego. Bóg jednak do tego nie dopuścił. Wzbudził Izraelowi wyzwoliciela, wodza Mojżesza. O tym opowiada drugi rozdział Księgi Wyjścia. Oto jak rozpoczyna się ta opowieść. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Tak przyszedł na świat Mojżesz. Urodził się w rodzinie z pokolenia Lewiego, które to pokolenie odegra szczególną rolę w historii Izraela, jako pokolenie Bożych sług. Księga Wyjścia nie podaje nam w tym miejscu imion rodziców Mojżesza. Znajdujemy je dalej w rozdziale 6. Imię matki Jochebed, a imię ojca Amram. Mojżesz był, jak czytamy, uroczym, zdrowym niemowlakiem i matka ukrywała go przez 3 miesiące, nie chcąc dopuścić do jego uśmiercenia. Ale ukrywanie kilkumiesięcznego dziecka, coraz bardziej żywotnego, coraz głośniejszego, jest trudne. Czytamy dalej: a nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. Jochebed skonstruowała małą arkę, w której ułożyła Mojżesza i umieściła tę łódeczkę w sitowiu przy brzegu rzeki. Posłała też córkę, żeby obserwowała, co się dalej stanie z niemowlęciem. Czytamy dalej: a córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Tu widzimy Bożą rękę, w niezwykły sposób kierującą całą tą historią. Córka Faraona schodzi nad rzekę, żeby się wykąpać i spostrzega małą łódeczkę z papirusu. Zaciekawiona poleca służącej przynieść niezwykły przedmiot i odkrywa w nim ślicznego, płaczącego chłopczyka. Bóg sprawia, że spotykają się serce wrażliwej kobiety i płacz niemowlęcia. Córka Faraona nie może przejść obojętnie obok maleńkiego Mojżesza. I ten maleńki hebrajski chłopiec wkrótce trafi na dwór Faraona. Bóg wzbudził Wybawiciela dla swego ludu.